Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Po tygodniu wracamy do rozmowy z Bożeną Ptak, zamieszkałą w Gdańsku poetką, uczestniczką strajków w Stoczni Gdańskiej w latach 80., wieloletnią prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i nauczycielką języka polskiego. Bożena Ptak opublikowała 7 zbiorów wierszy, debiutancki tom z 1979 roku, zatytułowany był Zabawa woskiem. Natomiast ostatni tomik, który się ukazał w 2011 roku, nazywał się Resocjalizacja znaczeń. Obecnie poetka pracuje nad nowym zbiorem wierszy, moim zdaniem bardzo mocnych, bardzo wyrazistych. Tom nazywa się Lęki nieoswojone i czeka na wydawcę. Zapraszam Państwa do drugiej części rozmowy z poetką Bożeną Ptak.
Gość specjalny.
Jak wspomniałem, dużo przeszłości w nowym, przygotowywanym do druku tomie Bożeny Ptak. Czym jest dla Ciebie, Bożeno, pamięć? Roland Barthes powiedział kiedyś, napisał, że gdyby pamięć ludzka była doskonała, to życie byłoby nie do zniesienia. Po prostu spłonęlibyśmy w takim ogromie płomieniu wrażeń. Czym jest dla Ciebie pamięć? Czy ona ulega jakimś modyfikacjom na przestrzeni czasu? Czy jest balastem? A może wszystkim, co posiadamy? Całą naszą tożsamością?
To jest trudne pytanie, bo mam też takie chwile, że zresztą w tym wierszu też to jest, że nie warto, że po co, że coś się zmieniło, że co mi tam Wilno, za którym ojciec tęsknił, skoro mamy wszystkie granice pootwierane, możemy jeździć, zwiedzać. Ale jak mój ojciec, który był dowódcą małego oddziału w Nowej Wilejce w AK, opowiadał, pod Wilkiem Krzyżanowskim zresztą, jak opowiadał mi o wojnie z Markuli, która miała w głowie młodość, wino, chłopaków, to mówiłam, żeby już przestał, że nie mam ochoty, że na żaden czołg nie wsiądę, nigdzie tam nie wybieram się. Nie chcę, żeby do mojego Gdańska przyjeżdżała rodzina niemiecka, bo tak się z kolei wikłały losy mojej mamy. Rodzina, która tu kiedyś mieszkała. Ja nie chcę do Wilna, oni niech tu, dobrze jest jak jest i jest spokój, święty spokój. Ale po śmierci ojca, przeglądając jego książki, przede wszystkim wszystkie papiery związane z usuwaniem z pracy. Myślałam kiedyś, że mój ojciec jest osobą może kłótliwą, dlatego tę pracę często zmienia, ale okazało się, że na przykład pisma mamie, że nie jest godny uczenia polskiej młodzieży ze względu na swoje reakcyjne poglądy. Jak ja sobie pomyślałam, z czym on się zmagał, żeby mógł wyżywić rodzinę, troje dzieci i zrobił papiery tłumacza przysięgłego, tłumaczył z języka niemieckiego i rosyjskiego, a ja tego w domu nie czułam. To nie było w moim domu takiego obciążenia, że my z jakiegoś powodu cierpimy, jesteśmy prześladowani. Mój ojciec zmagał się z tym sam, nam zabezpieczając szczęśliwe dzieciństwo, narty, rowery, żagle. Tata grał w tenisa, był w Sopocie nawet instruktorem tenisowym. Nie czułam tego. Dopiero potem zobaczyłam w tych papierach, ile tam jest plam ciężkich.
Bożena, jak Cię słucham, to sobie uświadamiam po raz kolejny, że jesteśmy, chociaż reprezentujemy troszeczkę inne pokolenia, ale ja o sobie mogę to powiedzieć i chyba o Tobie też, że jesteśmy szczęściarzami, że żyjemy w tym czasie, w którym żyjemy. To znaczy, Ty urodziłaś się sporo po wojnie, ja w końcówce lat 70., ale oboje mamy ten przywilej życia we względnie spokojnych czasach. I jest jeden wiersz, który pięknie o tym mówi i zakończony jest taką, a nie będę, szukam, jak mówi młodzież, wiersza, spoilował.
Ja szukam wiersza, który według mnie do tego jest na ten właśnie moment.
Zobaczymy, czy chodzi nam o ten sam tekst, ale myślę, że tak.
O jedno życie?
Tak.
No właśnie, tylko muszę go znaleźć. Ale jednak były w moim życiu takie momenty, no nie okopy, nie kanały, nie obóz koncentracyjny, ale pamiętam, mocno przeżyłam stan wojenny, kiedy byłam sama z moim dzieckiem. Napisałam wtedy taki wierszyk Wesołych Świąt, panie generale, gdzie jest taka zwrotka, dław się krwią naszą przy świątecznym stole. Ten wiersz oddaje, jak się wtedy czułam, ale jak sobie wyobraziłam, że ktoś wiele, wiele lat mógł się tak czuć, prawda, bo wojna nie trwała jeden dzień. Ile jesteśmy w stanie zobaczyć, posmakować, pochłonąć, zrozumieć, doświadczyć. Nie byłam w Laosie, Kambodży, Wietnamie, w Indiach, Rosji, Macedonii, w Rzeszowie czy Opolu też mnie nie było. Myślałam o tych wszystkich miejscach swej nieobecności, patrząc z tarasu domu nad jeziorem czterech kantonów w Szwajcarii. Szkoda, że mam tylko jedno życie. Nie przeżyłam rewolucji w Rosji, żadnej wojny, więzienia, łagru czy obozu śmierci. Nie doświadczyłam głodu, udręki męczeństwa ani bohaterstwa. Nikt nie strzelał do mnie ani na Bałkanach, ani w Donbasie. Nigdy nie byłam bezdomną i bosą. Dobrze, że mam tylko jedno życie.
Bożeno, odejdźmy na chwilę od tomiku, od wierszy. Byłaś wielokrotnie prezesem Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Masz temperament działaczki. Jesteś bardzo skuteczna, potrafisz bezkonfliktowo rozładowywać napięcia, działać tak altruistycznie. Czy stowarzyszenia artystyczne, nie tylko SPP, ale w ogóle grupy stowarzyszenia, uważasz, że mają dzisiaj jakikolwiek sens, czy jest to raczej relikt PRL-u?
Tak do końca nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale jaki relikt PRL-u, skoro takie stowarzyszenia istnieją we Francji, w Niemczech, w Finlandii, nie w krajach postkomuny.
W takim razie dlaczego nasze stowarzyszenia tak słabo sobie radzą? To znaczy mają tak mały wpływ na cokolwiek. Czym powinny, może powinny przekształcić się w związki zawodowe? O tym rozmawialiśmy wielokrotnie. A może nie taka jest ich funkcja. Gdzie leży przyczyna tego marazmu, tej indolencji?
Ja myślę, że byłoby sensowne, tak jak sobie to kiedyś Żeromski wyobrażał, żeby to były związki zawodowe. Ale ponieważ już niewielu, takich jak ty jest niewielu, Tadeuszu, którzy chyba trochę żyją z pisania. Z prozy jeszcze można żyć, ale z poezji na pewno nie. Gdyby było więcej takich, którzy żyją z pisania, to by pewnie walczyli, żeby był taki związek zawodowy. Ale skoro ludzie, tak jak ja, mają emerytury po pracy w szkolnictwie czy w jakichś innych zawodach, mocno się z tym szarpię, bo mi ten związek, starałam się pomagać starszym, starałam się, zabiegałam o jakieś jubileuszowe nagrody, pilnowałam kto kiedy się urodził, debiutował, siedziałam w tym wszystkim. Mój dziadek był związkowcem, ja też trochę, czyli gdzieś tu mamy we krwi te społeczne działania na rzecz innych. Mnie osobiście ten związek do niczego nie jest potrzebny. Z przykrością to mówię i stwierdzam. Na pewno się z niego nie wypiszę po tak długich kadencjach. Byłam członkiem założycielem. Tylko gdzieś trzeba byłoby znaleźć jakiś nowy sens. Zostawiam to młodym.
Tydzień temu.
Zresztą do tego związku stowarzyszenia nie garną.
Przed tygodniem i dzisiaj tłem naszych rozmów, mojej rozmowy z Bożeną, jest jej przygotowywany do druku tomik Lęki nieoswojone. Podsumowując, Bożeno, jakich lęków w tym świetnym moim zdaniem tomiku, mam nadzieję, że wydawca szybko się znajdzie, jakich lęków nie udało ci się w nim oswoić.
No to prawdą jest i też jest wiersz na ten temat, o co nam chodziło. No jakby, no chyba dziwię się temu światu. Po prostu tylko zdziwienie, bo żadna złość, żadna niechęć z tego wypływająca. Przypominam sobie walkę w stoczni, tłumy ludzi, a to o krzyże na ścianach, o religię w szkole i teraz nagle okazuje się, że walka przewraca się nowe pokolenie w drugą stronę. Precz z tym krzyżem, precz z tą religią. Nie rozumiem świata. Co prawda jak czytam, bo wystarczy sięgnąć. Ostatnio czytałam biografię o Kazimierze Iłakowiczównej. To było to, co działo się przed drugą wojną, podziały w Polsce. Było, jest i będzie i z tym trzeba nauczyć się żyć. Ostatnio też i dołączyłam do tego tomu wierszyk, wiersz, który wiesz co, Tadeusz, jednak chciałabym przeczytać. Bez tytułu. Ktoś mi serce chce przepołowić i w sam środek wbić pale graniczne. Czy nie można żyć razem, tuż obok? Trzeba walić siekierą w ojczyznę. Demokracja ma wady, owszem, ale lepsza niż to, co w przeszłości. Dziś wybrali, jutro wybiorą. Demokrację należy zrozumieć, a nie wrzeszczeć i w mur walić głową. Serca mego nie dzielcie na dwoje. Uszanujcie głos ludu, ich wybór. Fanatyków z obu stron się boję.
No i proszę, Bożena Ptak znalazła lekką formę piosenki do powiedzenia rzeczy bardzo ciężkich i tak wywołujących mdłości. Proszę Państwa, no niezwykle rozpięta to skala tonacji, idiomów poetyckich. Z jednej strony poetka intymna, oswajająca przy pomocy wiersza swoje egzystencjalne bóle i bolączki. Z drugiej strony autorka no, angażująca się, zaangażowana. Poezja ma wiele odcieni, jest bardzo pojemna, ale nawet wtedy, kiedy się Bożena Ptak angażuje, to jej wiersz nie zamienia się w publicystykę, w agitkę, w kazanie. Na koniec zadam Ci pytanie, które podkradłem wybitnemu poecie mieszkającemu w Sopocie Zbigniewowi Jankowskiemu, a właściwie jemu i jego małżonce Teresie Ferenc, którzy przez lata prowadzili w dwumiesięczniku literackim Topos taką rubrykę pod tytułem Rzecz dla mnie jako poety najważniejsza. Przepytali na tę okoliczność kilkudziesięcioro poetyk i poetów. Rzecz dla ciebie jako poetki najważniejsza?
Być czytaną.
Po prostu rozbrajająca szczerość. Tego ci życzę. Życzę, żeby twój odłożony na chwilę tom, bo jak powiedziałaś, nie masz czasu ani ochoty uganiać się za wydawcami. Twój odłożony na chwilę tom czeka na publikację. Miejmy nadzieję, że znajdzie się wydawca, który pozwoli temu tomikowi dotrzeć do odbiorców. Rozmawiałem z poetką Bożeną Ptak, głównie o jej tomie Lęki nieoswojone. Bardzo dziękuję autorce za rozmowę.
Tadeuszu, bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że mogłam od siebie kilka zdań. Żegnam.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Tadeusz Różewicz, Drzewo. Wiersz z tomu Srebrny Kłos, wiersze z lat 1954-1955. Liryk, co u Różewicza wcale nie jest częste, o regularnej budowie, składający się z 6 strof czterowersowych, wersy 5- i 6-sylabowe, rymy przeplatane. Środki artystyczne, a jakże są, epitet, szczęśliwi dawniejsi poeci, porównania, świat był jak drzewo, tańczyli jak dzieci, śpiewali jak dzieci. Metafora, żelazna ulewa. W zasadzie jednak cały ten wiersz jest rodzajem przenośni. Ma charakter metaforyczny. Zatem czym jest tytułowe drzewo, skoro nie jest zwykłym drzewem, brzozą, grabem czy dębem? Dlaczego kiedyś świat był jak drzewo? Jak drzewo to znaczy jaki? Może to jest aluzja do drzewa wszechświata? którym w mitologii skandynawskiej jest wiecznie zielony jesion podtrzymujący wszechświat. A może do drzewa życia, które teologowie chrześcijańscy uważali za przeciwstawienie drzewa wiadomości dobrego i złego i które łączyli z drzewem Krzyża Świętego. Do takich wniosków prowadzi strofka kończąca wiersz. A nasze drzewo w nocy zaskrzypiało i zwisło na nim pogardzone ciało. Strofka ta jest oczywistym nawiązaniem do śmierci krzyżowej Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Poeta zdaje się mówić: kiedyś świat był jak drzewo, teraz jest niczym narzędzie kaźni. Kiedyś zbierano się wokół drzewa, żeby beztrosko tańczyć i śpiewać, później, żeby wieszać i krzyżować. Kiedyś drzewo było bujnym i niewzruszonym ośrodkiem świata, potem zostało spalone, zniszczone przez żelazną ulewę, która ta metafora nawiązuje do przeżyć wojennych podmiotu piszącego. Obraz tańca wokół drzewa jest z kolei wyrazem tęsknoty za środkiem, za czymś, co usensownia ludzkie życie, co jest osią kultury, szeroko pojętej kultury. Wiele lat później w encyklice społecznej Centesimus Annus papież Jan Paweł II napisze: osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy, tajemnicy Boga. To jest ten środek, nad którego brakiem, czy raczej utratą, lamentował poeta. I nie tylko w tym drobnym wierszu, który za chwilę usłyszycie Państwo, ale choćby w wielkim, nie tylko objętościowo, w poemacie otwartym, datowanym na lata 1955-56. To w nim pisał Różewicz: poruszamy się prędzej, śpieszymy, coraz szybciej i szybciej krążymy dookoła. Lecz nie ma środka. Jest wiele domów, które stoją, ale nie ma środka. Jest wiele dróg, które biegną, ale nie biegną do środka. Świat, w którym nie ma środka, nie ma tego drzewa symbolizującego porządek natury, jej odwieczne prawa i sens, taki świat utracił swoją niewinność. Przestał być Arkadią. Szczęśliwą, rajską wizję dawniejszych poetów zastąpił obraz świata zdegradowanego i opuszczonego, dosłownie spalonego. Mamy zatem prawo odczytywać ten alegoryczny liryk jako moralitet, zarówno ostrzeżenie, jak i przestrogę. Przestrogę nadzwyczajnie aktualną, powiedziałbym palącą, mimo że mija 65 lat od napisania Drzewa i 75 lat od zakończenia II wojny światowej, najbardziej okrutnego doświadczenia ubiegłego stulecia. A świat? Świat zdaje się znowu nie wiedzieć, co jest jego środkiem. Czyta Jarosław Tyrański.
Tadeusz Różewicz. Drzewo. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci. Świat był jak drzewo, a oni jak dzieci. Cóż ci powieszę na gałęzi drzewa, na które spadła żelazna ulewa. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, dokoła drzewa tańczyli jak dzieci. Cóż ci powieszę na gałęzi drzewa, które spłonęło, które nie zaśpiewa. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci, pod liściem dębu śpiewali jak dzieci. A nasze drzewo w nocy zaskrzypiało i zwisło na nim pogardzone ciało.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.